Dolegliwości żołądkowe miewa każdy. Czasami ich podłożem jest stres. Żołądek narażony jest też na różne schorzenia, takie jak zgaga, niestrawność czy refluks, po przewlekłe, poważne i bardzo ciężkie, jak autoimmunologiczne, metaplastyczne zapalenie błony śluzowej żołądka, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, rak żołądka i wiele innych. Co robić, by nie dopuścić do powstania tych chorób lub, jeśli już się pojawią, jak najwcześniej je wykryć? O tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A moimi gośćmi w studio są specjaliści Białostockiego Centrum Onkologii, gastroenterolog Marzena Konopko i chirurg onkologiczny Wojciech Fiedorowicz. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Na początek, pani doktor, kilka słów o tak ważnym narządzie, jakim jest żołądek.
Najpierw umieścimy, gdzie on się znajduje. Czyli...
No to chyba każdy wie.
No nie do końca. Więc żebyśmy wiedzieli, bo czasami przychodzi pacjent i mówi, boli go żołądek, a pokazuje na podbrzusze, czyli poniżej pępka. Więc jeżeli chcemy być już precyzyjni, to sobie określimy, gdzie jest ta lokalizacja. Czyli generalnie pamiętajmy, że przewód pokarmowy zaczyna się od jamy ustnej po odbyt, a żołądek jest pomiędzy przełykiem, oddzielony tym dolnym zwieraczem przełyku, o czym już wspominaliśmy przy omawianiu choroby refluksowej, który zabezpiecza przed zarzucaniem, i dwunastnicą, czyli pierwszym odcinkiem jelita cienkiego. Jest to bardzo ciekawy narząd, bardzo mięsisty, może zwiększać swoją objętość znacznie. Składa się z trzech warstw mięśniówki, także on się może bardzo mocno rozszerzać. Mamy część górną, która jest rezerwuarem, czyli tam przechowywany jest pokarm. Zanim zacznie, ulegnie rozdrobnieniu, strawieniu, część pierwszemu, początkowemu i przekazaniu dalej do kolejnych odcinków jelita cienkiego. I zobaczcie Państwo, że ta górna część może utrzymywać od 1,5 litra takiej objętości pokarm do 6 litrów, czyli jak bardzo sprężysty i rozciągliwy jest żołądek. W związku z tym pierwsza bardzo ważna funkcja to jest to, że jest to magazyn pokarmu. Zanim przejdzie i pod wpływem tej pracy mięśniówki pokarm jest rozdrabniany, wymieszany z kwasem solnym i z enzymami i zaczyna się początkowy etap trawienia białek. Żeby żołądek sam się nie strawił, są specjalne komórki, które również wydzielają śluz. I teraz właśnie zastanawiamy się, dlaczego niektóre osoby chorują, dlaczego inne nie chorują. Do choroby czy do zaburzeń dochodzi wtedy, kiedy jest zaburzona równowaga pomiędzy komórkami, które wydzielają kwas solny i enzymy, i komórkami, które wydzielają śluz. Czyli musi być równowaga. Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy zwiększone jest wydzielanie kwasu, albo zmniejszone jest wydzielanie śluzu, wtedy mamy objawy.
A jak ważne jest to, żeby pokarm jak najbardziej rozdrobniony trafił do żołądka? Czy to ma jakieś znaczenie dla jego kondycji?
Ale oczywiście. To znaczy trzeba pamiętać, że jeżeli jemy w pośpiechu, to zazwyczaj kęsy duże dostają się do żołądka i dłużej będą zalegały. Tak naprawdę powinniśmy rozgryzać, kiedyś mówiono, że nawet do 15 do 23 razy jeden kęs pokarmowy w jamie ustnej. Wiadomo, że nie w tych czasach, wszyscy jemy w pośpiechu, ale to jest bardzo ważne. Po drugie, powinniśmy jeść bez popijania, ponieważ już w jamie ustnej zaczyna się pierwsze trawienie cukrów. Więc rozdrobniony dobrze pokarm mniej zalega w żołądku, czyli ten żołądek nie musi tak bardzo ciężko pracować, żeby to wszystko rozdrobnić. A poza tym, jeżeli jest mniej wody, to jest mniej rozcieńczone, czyli więcej kwasów zaczyna działać, enzymy zaczynają działać, czyli krócej będzie pokarm zalegał w żołądku. A pamiętamy, że średnio 3-4 godziny w żołądku może być. Natomiast jeżeli jemy w pośpiechu, rozdrabniamy kwas solny, szczególnie kolacja późna, to wtedy się kładziemy i to wszystko zalega i może się cofać.
A to każdy z nas popija każdy posiłek. Po jakim czasie najlepiej byłoby spożyć wodę, żeby to było dobrze dla procesu trawiennego?
Bardzo dobre pytanie. Generalnie nawadniamy się przez cały dzień między posiłkami. Powinniśmy pić około pół godziny przed albo 2 godziny po.
Średnio. Nawet 2 godziny.
Ale tak, bo wiadomo, że dużo osób mówi, że prawda, jest ciężko przełknąć pokarm. Tak. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli rozdrabniamy w jamie ustnej, to wtedy gruczoły ślinowe się uaktywniają i my mamy ślinę, wystarczającą ilość śliny. Nie mówię tutaj o chorobach, które zaburzają to wydzielanie. Ale każdy organizm sobie poradzi. Więc jeżeli przegryziemy nawet 13 razy, tak, to już tej śliny będzie na tyle dużo, że ten kęs pokarmowy łatwiej nam przejdzie przez przełyk i dostanie się do żołądka. I jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, że żołądek tylko nie jest tylko magazynem czy takim rozdrabniaczem, ale tutaj wydzielają się też, są wytwarzane komórki, które wytwarzają czynnik wewnętrzny, tak zwany kastla. chodzi o to, że jest to transporter dla witaminy B12. Jeżeli nie ma tych komórek, a witamina B12, samej witaminy B12 my sami nie produkujemy, my dostarczamy ją, wchłania się w jelicie krętym. I teraz, jeżeli nie ma tego czynnika, dochodzi do zaburzeń wchłaniania w jelicie krętym i mamy niedobory witaminy B12.
Które czym grożą?
Bardzo poważnymi konsekwencjami. Jest to niepokojące, ponieważ tak jak na przykład jest krwawienie z przewodu pokarmowego, to pacjent szybciej to czuje, bo szybciej się dekompensuje. Natomiast przy niedoborze witaminy B12 objawy pojawiają się stopniowo. Zaczyna się od osłabienia, zmęczenia, senności. Potem, ponieważ witamina B12 pełni funkcję bardzo ważną, jeśli chodzi o ochronę nerwów, tak? Czyli bierze udział w tworzeniu osłonek mielinowych, między innymi dochodzi do zaburzeń w postaci drętwienia, zaburzeń czucia. Pacjent może mieć zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, czyli układ nerwowy nam siada. Po drugie, pamiętajmy, że witamina B12 jest potrzebna do tworzenia płytek krwi, czerwonych krwinek i dochodzi w dłuższym czasie do anemii. Niedobór witaminy B12 powoduje, że krwinka czerwona pęcznieje, dlatego mamy przy tych testach morfologii, zwracam uwagę, żeby zwracać na taki parametr MCV, który jest objętością krwinki. Jeśli jest on duży, to znaczy, że jest niedobór witaminy B12 albo kwasu foliowego. I to grozi później, że właśnie dochodzi do niedokrwistości, tak? I często u starszych osób. Dodatkowo witamina B12 pełni ogromną funkcję w przemianach wszystkich. To także pacjent po prostu słabnie i ma taką charakterystyczną żółto-ziemistą cerę. On robi się blady, ale to nie jest taki blady szary, tylko blady żółtawy.
To na co powinniśmy uważać? Co w szczególności może uszkodzić żołądek?
Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to pamiętajmy, że stres. Ponieważ zwiększa się wydzielanie kwasu solnego, zwiększa się wydzielanie enzymów. Po drugie, nieregularne jedzenie, bo pamiętajmy, że jedzenie jest buforem. Jeżeli jemy w miarę regularnie, to jeżeli, bo pacjenci jak przychodzą do lekarza, to mówią, ale przecież jestem naczo, cały dzień nie jadłem i skąd się zbiera treść? Pamiętajmy, że do 1,5-2 litry soku żołądkowego wydziela się, czy jemy, czy nie. Więc jeżeli człowiek nie je, to wtedy ten kwas, prawda, pamiętajmy, że pH jest bardzo niskie, 3:1. To jest bardzo silnie kwaśne środowisko. I dzięki temu z drugiej strony jest to pierwsza bariera mechaniczna, która, bo jony wodorowe działają jak bakteriobójczo. Czyli to, co jemy, może być, prawda, z domieszką wirusów, bakterii, grzybów i właśnie ten kwas solny zabija to, dezynfekuje nasz organizm. Więc on jest potrzebny, ale jeżeli jest jego nadmiar, tak jak powiedziałam, w stresie, to wtedy dochodzi do zaburzeń równowagi. To jest pierwsza część. Druga część, tak jak wspomniałam, nieregularne jedzenie, bo jeżeli pijemy i jemy w miarę regularnie, to wtedy spłukujemy, rozcieńczamy ten kwas. Po trzecie, leki. Wiadomo, że jesteśmy populacją, im starsza populacja, tym więcej leków. Tak, bo pacjenci chorują na choroby kręgosłupa, stawów, tak? I wtedy nadużywamy często leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, w skrócie niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ-y. I to jest jedna z głównych przyczyn uszkodzenia żołądka.
A jak weźmiemy w zastrzyku taki lek?
Bardzo
albo
dobry.
W czopku?
Właśnie. Pacjenci uważają, że jeżeli nie popijają tabletki, czyli nie trafia ona do żołądka, to nic się złego nie powinno wydarzyć. Jest to częściowo prawda, ponieważ takie leki działają bezpośrednio uszkadzając komórki w żołądku. Ale pamiętajmy, że te leki również mają działanie ogólnoustrojowe, czyli wpływają na komórki, które są odpowiedzialne za wydzielanie prostaglandyn i śluzu. I jeżeli teraz spożywamy te leki regularnie, 2 tygodnie to do 30% ludzi ma uszkodzony żołądek, tak? Bo nie ma śluzu. Zahamujemy wydzielanie śluzu, czyli kwas solny i enzymy, które są w normalnych ilościach, przy braku śluzu zaczynają być szkodliwe.
Wspomniała pani o lekach przeciwbólowych, a jest jeszcze jakaś grupa leków, która może w szczególny sposób zagrażać żołądkowi?
Oczywiście. Mamy populację osób starszych i z wiekiem dołączają się choroby sercowo-naczyniowe. Jeżeli ktoś ma chorobę niedokrwienną serca, przebył zawał albo udar, to włączamy leki, takie jak kwas acetylosalicylowy, który zabezpiecza przed tworzeniem się zatorów, zawałów. Są to bardzo dobre leki, ale niestety należą też do tej grupy, które uszkadzają żołądek. Więc trzeba pamiętać, oczywiście nie każdy pacjent, który przyjmuje Acard, czy tam Polokard, czyli kwas acetylosalicylowy, musi brać lek osłonkowy. Chociaż tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem, nie ma leków osłonkowych. To są leki, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego, o tym jeszcze sobie powiemy. Ale jest grupa osób, która powinna dołączyć do swojego repertuaru leków codziennych leki z grupy inhibitorów pompy protonowych, czyli takich, które zmniejszają wydzielanie kwasu. Dlaczego? I kto należy, tak? Żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i powikłań w postaci krwawienia, czy nawet perforacji wrzodu. A kto do nich należy? To są osoby starsze, powyżej 60 roku życia. Osoby, które już miały wywiad choroby wrzodowej, tak? Osoby, które biorą więcej leków, między innymi też glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe. Ryzyko wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z owrzodzenia jest 6-krotnie większe. Więc dodatkowo jeszcze osoby, które mają choroby właśnie, są po udarach, czy choroby ośrodkowego układu nerwowego, no, czyli te osoby, które już miały krwawienia, powikłania i biorą więcej leków, czyli lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, bo powiedzmy jest zwyrodnienie stawu kolanowego, pacjent nie kwalifikuje się do operacji i nie da rady funkcjonować, więc te leki zmniejszają, działają objawowo i poprawiają jakby ruchomość tego pacjenta, ale zwiększa się jego ryzyko powikłań, jeśli chodzi o choroby żołądka.
A jaki wpływ na żołądek ma chyba jedna z najsłynniejszych bakterii chorobotwórczych, Helicobacter pylori?
Jest to bardzo ciekawa bakteria, bo zobaczcie państwo, jeżeli mamy bardzo kwaśne środowisko, 1-3 pH, to jak cokolwiek może tam przeżyć? Okazuje się, że taka bakteria nie potrzebuje dużo tlenu, więc środowisko jej pasuje. Jest spiralna i ma witki, czyli wygląda tak, jakby sobie w galaretce pływała, tak? Nie przeszkadza jej to, co się tam dzieje, ale dodatkowo jest w stanie produkować biofilm, czyli ona się nawet robi taki korzuszek, czyli te kwasy nie są w stanie je zniszczyć. Tak się świetnie jakby odnalazła w tych środowiskach. I tą bakterią zazwyczaj nadkażamy się w wieku dziecięcym, ale ponieważ z grubsza jesteśmy zdrowi, układ odpornościowy działa, więc radzimy sobie z tą bakterią. Ona jest, ale z nią się nic nie robi. Natomiast z wiekiem, kiedy czynniki ryzyka się zwiększają, tak jak wspomnieliśmy, stresy, nieregularne jedzenie, leki niesteroidowe przeciwzapalne, dochodzi do, że Helicobacter pylori jakby uaktywnia się i staje się bardzo ważnym czynnikiem zagrażającym, tworzącym powikłania. Powoduje stan zapalny ostry, który z czasem, jeżeli tej bakterii nie stwierdzimy i nie przeleczymy, przechodzi w przewlekły. Później w zanikowy, czyli tracimy komórki żołądka i na tym tle odbudowywane są inne komórki, które stanowią, są to komórki charakterystyczne dla jelita i stąd nazywamy metaplazją jelitową, a następnie dysplazją i rakiem, o czym dzisiaj więcej pan doktor powie, ale chodzi o to, że ostry i przewlekły stan jest stanem odwracalnym. Jeżeli dochodzi do zaniku rozwoju metaplazji, to jest już czynnik ryzyka rozwoju raka i tacy pacjenci muszą już być pod kontrolą, robimy regularne badania, żeby wyłapać moment, kiedy musimy takiego pacjenta na przykład operować albo zniszczyć zmiany dysplastyczne.
Ale to nie jest tak, że każdy z nas jest skazany na tą bakterię.
Nie, ale ponieważ...
Że u każdego ją wykryjemy.
Tak, Helicobacter pylori jest, my nazywamy pięknie, proto-onkogenem, czyli jest zaakceptowanym. Potwierdzono, że jest czynnikiem rakotwórczym. Nie każdy pacjent z Helicobacter pylori rozwinie raka, ale większość raków może mieć podłoże Helicobacter pylori.
Czyli jak już mamy go stwierdzonego, to już powinniśmy go tak, w tym momencie zwalczać.
Oczywiście. Zasada jest teraz taka, test and treat, czyli... Badaj i jeżeli masz dodatni wynik, to nawet jeżeli cię nie boli, to lecz. Kiedyś było tak, że jeżeli pacjent nie zwracał uwagi, nie miał żadnych objawów, to nie robiliśmy z tym nic. Teraz wiemy, że jeżeli jest bakteria, ona na tyle może uszkodzić żołądek, że pojawią się zmiany nieodwracalne. I potem jeżeli przeleczymy tą bakterię, to te zmiany niestety nie cofają się, one zostają.
Dziś radzimy, co robić, by nasz żołądek był zdrowy. Naszymi gośćmi są specjaliści Białostockiego Centrum Onkologii, gastroenterolog Marzena Konopka i chirurg onkologiczny Wojciech Fiedorowicz. Rozmawialiśmy już o helikobakterze pylori. Coś więcej jeszcze o tej bakterii.
Wiemy, że jeżeli jest, to trzeba się przebadać. Ale teraz jak sprawdzić, czy rzeczywiście mamy? Bardzo ważna rzecz. Testy apteczne, takie kropla krwi, nie nadają się. One nie są diagnostyczne. Także szkoda wydawać pieniądze.
Czyli tylko endoskopia?
Nie. Na szczęście jeszcze nie. Możemy, jeżeli nie mieliśmy nigdy leczonego Helicobacter pylori, to możemy w surowicy krwi oznaczyć przeciwciała, czyli odpowiedź naszego organizmu na obecność bakterii. Ale tylko wtedy korzystamy z tego testu, jeżeli nie byliśmy już leczeni. Dlaczego? Bo nawet jeżeli przeleczymy tą bakterię, to nasze przeciwciała jeszcze kilka lat mogą się utrzymywać. Więc nie warto, bo jeżeli ktoś sprawdzi, tak powiedzmy, przeleczył bakterię i teraz zrobił sobie po raz kolejny test z krwi, to te przeciwciała się utrzymują i znowu leczy się niepotrzebnie. Więc one nie są diagnostyczne po przeleczeniu. One są diagnostyczne, jeżeli pierwszy raz podchodzimy do człowieka i chcemy sprawdzić, czy ma Helicobacter pylori. Jeżeli ktoś już jest leczony albo nie, to oprócz tego mamy też testy z kału. Tak, one są ogólnie dostępne, lekarz rodzinny może to zlecić, czyli próbka kału i tam oznaczamy już antygen, czyli obecność Helicobacter pylori. Kolejnym testem jest test urazowy, który pobieramy w czasie gastroskopii, ale wiadomo, że sprawdzenie, czy jest bakteria w żołądku, nie jest wskazaniem do gastroskopii. Muszą być inne objawy, ale jeżeli trafia do nas pacjent z bólami brzucha, bo za chwilę o objawach troszkę powiemy, które powinny nas zaniepokoić, jeżeli jest podejrzenie krwawienia, to trzeba pamiętać, że w 95% przyczyną wrzodu dwunastnicy jest Helicobacter pylori. Więc w trakcie takiej gastroskopii pobieramy test urazowy, czyli wycinek, nakładamy go na taką małą płytkę i sprawdzamy reakcję. Jeśli jest bakteria, to ten test z żółtego koloru zamienia się na różowy. I to jest w ciągu 5 do pół godziny mamy wynik, tak? Czyli wiemy, że taka bakteria jest. Więc jeżeli stwierdzimy, że jest bakteria w tych testach, prawda? To wtedy leczymy pacjenta.
Wspomniała pani, że żołądek uszkadzają leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, no ale są sytuacje, kiedy jednak musimy po nie sięgnąć. Jest grupa z tych leków, której w szczególności trzeba unikać, a taka, która no, jak najmniej uszkadza żołądek.
Oczywiście. Jest szeroki wachlarz różnych leków. Ale wiemy już teraz, że pacjenci, którzy mają dodatkowo choroby sercowo-naczyniowe, tak, czyli miażdżyce są po zawale i muszą brać niesteroidowe leki przeciwzapalne, to najbezpieczniejszym, znaczy może nie tyle najbezpieczniejszym, ale lekiem z wyboru jest naproxen, dlatego że ma działanie przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, czyli on jakby pomaga organizmowi się bronić, żeby nie było kolejnego zawału. Więc najczęściej sięgamy po ten lek, aczkolwiek nie jest najbardziej bezpieczny. I wtedy w tej grupie musimy stosować inhibitory pompy protonowej. Natomiast z najbardziej niebezpiecznych jest indometacyna, po drodze tam diklofenak, piroksikan, metyloksykan, ale z tych najmniej toksycznych jest ibuprofen. Ale pamiętajcie państwo, że po pierwsze, nie bierzemy, jeżeli coś nam dokucza, nie bierzemy leków, na przykład jednoczasowo diklofenaku i ibuprofenu, bo to nie zwiększa skuteczności działania przeciwbólowego, ale wywołuje jeszcze większe, kumulują się nawet poczwórnie objawy niepożądane. Więc jeżeli trzeba, trzeba pamiętać, jak często można stosować te leki, żeby nie przedawkować, bo nie będzie skutku przeciwbólowego, a będą objawy niepożądane.
Poza bólem, jakie jeszcze objawy wskazują na choroby żołądka?
Pamiętajmy, że bardzo dużo osób może być bezobjawowych na wstępnym etapie. Tak? Czyli jeżeli Helicobacter pylori jest od lat i był ten okres ostrego zapalenia, bo wtedy zazwyczaj coś czujemy, a zaraz powiem co, potem może się to wygasić i przez wiele lat pacjent może chodzić z bakterią Helicobacter pylori i z przewlekłym stanem, który przechodzi w zanikowy i nie mieć żadnych objawów. Objawy pojawiają się wtedy, kiedy jest duża produkcja kwasu solnego, czyli wtedy pacjenci mają dyskomfort w nadbrzuszu, czyli powyżej pępka, tak, w tej lokalizacji. Jeżeli, mówi się tak, że jeżeli są to wrzody na przykład żołądka, to bóle są bezpośrednio zaraz 2-3 godziny po jedzeniu. Natomiast charakterystyczne są bóle w dwunastnicy nadżerek czy wrzodów, ponieważ jeżeli jemy, pokarm powoduje buforowanie. Bo jeżeli jest rana i zalewa tam z żołądka kwasem, to wtedy bardzo mocno boli pacjenta i pacjenci zaczynają tyć, ponieważ cały czas jedzą. Oni wybudzają się w nocy i jedzą. Z bólami takimi, z saniem i z takimi bólami głodowymi. Oni wiedzą, że małe ilości pokarmu będą zmniejszały ich dolegliwości. Czyli mamy, tak jak powiedziałam, uczucie zalegania w żołądku, dyskomfortu, czasem nudności, bóle brzucha. I pamiętajmy, że im bardziej poważny jest stan pacjenta, czyli jeżeli doszło do wrzodu żołądka i podkrwawia pacjent systematycznie, to będą objawy anemii narastającej. Czyli pacjent
a może być tak, że mamy krwawienie w żołądku, a o tym nie wiemy?
Jeżeli to jest niewielkie, było jednorazowe, tak? I straciliśmy sporo krwi, pacjent może tego nie zauważyć. Ale jeżeli jest intensywne krwawienie, to pacjent to zauważy. I teraz powiemy właśnie o tych takich objawach, które wskazują, że coś się poważnego dzieje. Jeżeli jest, powiedzmy, doszło do wytworzenia się wrzodu, bo teraz taka różnica. Zapalenie to jest powierzchowne uszkodzenie śluzówki. Jeżeli głębiej dochodzi do uszkodzenia, mówimy o nadżerkach, a jeżeli przekracza to błonę śluzową i idzie do podśluzowej, mówimy już o wrzodzeniu żołądka. Dlaczego to jest groźne? Bo dużo jest naczyń w tkance podśluzowej, w tej warstwie podśluzowej i wtedy łatwiej dochodzi do krwawienia, a nawet może drążyć dalej ten wrzód i dochodzi do pełnościennego uszkodzenia i perforacji, o czym powie pan doktor więcej. W związku z tym, jeżeli dochodzi do krwawienia, to nawet pacjent zaczyna czuć ulgę, jeśli chodzi o bóle, bo ta krew buforuje, ale pojawia się czarny stolec smolisty. Mówimy jak smoła.
I to są te alarmowe objawy, kiedy potrzebna pilna diagnostyka.
Tak.
A w przypadku raka żołądka, jakie mogą być objawy?
To może, żeby nie martwić słuchaczy nadmiernie, zacznę od tego, że rak żołądka jest rakiem rzadziej występującym w porównaniu. Może tak, u kobiet on zajmuje miejsce gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, u kobiet gdzieś poza pierwszą dziesiątką.
A co przyczynia się do powstania tej choroby?
Mamy pewne objawy, tak zwane alarmowe. Można zaznaczyć, że jedynie 10% pacjentów nie będzie miała żadnych objawów i to najczęściej z rakiem wczesnym. Natomiast generalnie spadek masy ciała, zaburzenia połykania, utrata apetytu, w badaniach laboratoryjnych, niedokrwistość, jak już również wcześniej wspomniane przez panią doktor, objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, to są już takie objawy alarmowe, które wymagają na pewno pilnej diagnostyki. Również ból brzucha w nadbrzuszu. Tak, to typowy dla, może być typowy dla raka wczesnego. Także to nas musi skłonić do tego, aby udać się pilnie do lekarza.
A co może powodować tą chorobę?
Jeśli chodzi o raka żołądka, to 90%, około 10% jest to tak zwany rak sporadyczny, tak? Czyli rak, który powstaje w wyniku zmian nabywanych w trakcie naszego życia. Około do 10% są to raki związane z jakby już udokumentowanymi, poznanymi dziedzicznymi zmianami materiału genetycznego. I tak jak już wspomnieliśmy o tych czynnikach ryzyka, było dużo o infekcji Helicobacter pylori i ta infekcja jest uważana za główną przyczynę zachorowania. Około 90% przypadków zachorowania na raka udowodniono, że ma związek właśnie z infekcją Helicobacter pylori, ale z drugiej strony, żeby odwrócić jakby tą sprawę, jedynie około 2% zakażonych rozwinie raka. Tak? Czyli to nie jest tak, że każda osoba zakażona będzie miała raka. Aby tego raka rozwinąć, potrzebne są również pewne dodatkowe uwarunkowania, czyli nasza podatność jakby genetyczna na zachorowanie na raka oraz to, co jest bardzo istotne, czynniki środowiskowe. Tak? Czyli to, w jaki sposób my żyjemy, tak? I z czym się stykamy podczas naszego życia. Spośród tych czynników, tak? No to jest wiek. Wiadomo, że w miarę starzenia się organizmu, jakby możliwość walczenia z chorobą nowotworową jakby słabnie, tak? Więc większość przypadków raka stwierdzanych jest powyżej 50 roku życia. Osoby poniżej 35 roku życia, tam bodajże tylko poniżej procenta, tak? Może zachorować na raka żołądka. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest płeć męska. Niestety, mówię jako mężczyzna, mężczyźni 2-3-krotnie częściej chorują na raka żołądka niż kobiety.
A z czego to wynika?
Tego nie wiemy do końca. Szacuje się, że to może być wpływ ochronny estrogenów, ale to nie jest do końca poznane. Estrogenów, czyli typowo kobiecych hormonów. Tak. Oczywiście palenie tytoniu bardzo sprzyja rozwojowi raka. No i nasza aktywność fizyczna, czyli brak aktywności, powoduje zwiększone ryzyko zachorowania.
I jeszcze dwa słowa. To może nie jest taki bardzo silny czynnik, ale na przykład dieta. Tak, czyli obróbka mięsa. To, co wspominaliśmy wcześniej też o jelicie grubym, że też, jeżeli to są wędzenie produktów, powoduje wydzielanie nitrozamin, które też stymulują powstawanie
raka. Ale każde wędzenie?
No niestety.
Czy jeśli w rodzinie stwierdzono rak żołądka, to wtedy...
Słowo jeszcze, ale jak już o diecie mówimy, to nie możemy zapomnieć o spożywaniu odpowiedniej
alkoholu.
Ilości alkoholu w mniejszym stopniu. Chodzi o warzywa, przede wszystkim warzywa, no i owoce. Tak, musi być ta piramida żywieniowa, czyli spożywanie dużej...
Ale alkohol też wpływa na nowotwór, na powstanie
negatywnie.
Nowotworu?
Negatywnie. Tak, negatywnie.
Osoby, które w rodzinie miały rak żołądka, w najbliższej rodzinie, powinny kategorycznie przebadać się na tę okoliczność?
Generalnie tak. No są też, jak mówiliśmy o tym raku sporadycznym, tak, czyli nabywanym w trakcie życia, no pozostałe te około 10% to są raki związane z naszą podatnością genetyczną. Tak. Jest kilka zespołów, które mają udowodnione zwiększone ryzyko zachorowania. Tak. Tutaj najczęściej mówimy o tak rodzinie występującym rozlanym raku żołądka, tak, gdzie stwierdza się mutację w jednym z genów i obecność tej mutacji no, gwarantuje nam ryzyko zachorowania rzędu do 80% na raka w przeciągu naszego życia. Tak, pozostałe jakby zespoły genetyczne w znacznie mniejszym stopniu jakby są mniejszym ryzykiem. Stąd też powstają oczywiście w przypadku stwierdzenia takich zmian genetycznych pewne jasno sprecyzowane wytyczne, tak? gdzie kiedy powinniśmy się badać.
Bardzo ważna rzecz, o której pan doktor wspomniał. Uwarunkowania genetyczne są rzadsze, ale trzeba pamiętać, że jeżeli są, a powinniśmy to zebrać w trakcie wywiadu, zapytać, zawsze się pytamy, czy w rodzinie były raki, to przede wszystkim też pytamy o wiek. W jakim wieku wystąpił ten rak, powiedzmy, u mamy czy u taty, czyli w pierwszej linii. Jeżeli to jest młoda osoba, czyli 40, 50, 60 lat, to wiadomo, że ryzyko obciążeń genetycznych jest większe. I dlatego na przykład osoby, które mają takie oprócz objawów alarmowych, ale mają wywiad raka żołądka, to powinniśmy zawsze poddać endoskopii. I jeszcze bardzo ważna rzecz, o czym nie wspomnieliśmy w chorobie wrzodowej. Jeżeli robimy badanie endoskopowe i stwierdzamy wrzód dwunastnicy, leczymy takiego pacjenta, ale on nie wymaga kontroli. Natomiast jeżeli mamy wrzód żołądka, to obowiązkiem jest wykonanie kontrolnego badania gastroskopowego, ponieważ wrzód żołądka może być maską nowotworu. I nawet jeżeli wrzód nie krwawi i pobieramy wycinki z brzegów owrzodzenia, to wtedy one nie muszą wykazać komórek rakowych, bo jeżeli jest duży stan zapalny i obrzęk, to nie wykażemy komórek rakowych, możemy nie trafić, tak, wycinkami. Dlatego obowiązek jest po przeleczeniu miesiąc, dwa, robimy zawsze kontrolną gastroskopię, sprawdzamy, czy wrzód się wyleczył. Jeśli nie, to pobieramy jeszcze więcej wycinków, tak? I tym bardziej, że jeżeli wrzód się na przykład nie idzie na leczenie, a nawet nie znajdujemy komórek rakowych, to wtedy zapraszamy właśnie chirurgów, o czym pan doktor może dopowiedzieć, bo są wtedy powikłania, kiedy to właśnie chirurdzy są naszymi przyjaciółmi w dalszym leczeniu takiego pacjenta.
jeśli chodzi o operacyjne leczenie chorób nienowotworowych, tak, czyli zapalnych, na przestrzeni ostatnich lat to się znacząco zmniejszyło. Głównie z tego powodu, że leki, o których wcześniej wspomnieliśmy, tak zwanych osłonowych czy osłonkowych, powodują znacznie rzadsze występowanie jednak tych owrzodzeń, w związku z czym i perforacji. Tak, bo perforacja wrzodu żołądka jest tak zwanym stanem ostrym, chirurgicznym, który wymaga pilnego działania, czyli w tym momencie operacji. Taki pacjent zaraz po zdiagnozowaniu takiego schorzenia powinien być poddany operacji. Innym przykładem, kiedy chirurg może być potrzebny przy tego typu chorobach, też jest związany z przebytą chorobą wrzodową, gdzie doszło do takiego już procesu gojenia, który zwęża przejście z żołądka do dwunastnicy, w związku z czym jakby utrudniony jest pasaż pokarmu do dalszych części przewodu pokarmowego i ten chory nie może się normalnie odżywiać, tak? I wtedy po prostu trzeba tak jakby wytworzyć zespolenie pomiędzy żołądkiem a jelitem, które pozwoli, aby ten pokarm móc dalej normalnie przyjmować.
A właśnie o tym świadczy to, że właśnie taki pacjent, który do nas przychodzi, to jest pacjent, który wymiotuje po posiłkach albo ma uczucie zalegania. On ma chlustające wręcz wymioty. Bo zbiera, tak jak wspomniałam, że żołądek jest takim mięsiwem, tak? On się rozciąga, więc my możemy z 3 dni trzymać pokarm i potem taki pacjent wymiotuje. I my już wiemy, podejrzewamy, że może być zwężenie odźwiernika i zapraszamy właśnie na konsultację chirurgiczną.
Czy rak żołądka oznacza wyrok?
Rak żołądka to nie jest wyrok, jest to bardzo poważna choroba, ale nie jest jednoznaczna z wyrokiem. Bardzo ważne jest, aby tę chorobę zdiagnozować jak najwcześniej. Ta diagnostyka odbywa się, tak jak tutaj wspomnieliśmy, za pomocą gastroskopii, gdzie gastrolog ma możliwość pobrania wycinków i później są one oceniane pod mikroskopem. Jeżeli mamy rozpoznanie raka żołądka, to bardzo ważne jest kompleksowe podejście do tej choroby, tak? Czyli chory powinien trafić do ośrodka, gdzie można to wszystkie badania, oceniając rozległość, zaawansowanie tej choroby, po wykonaniu tych badań powinny być one ocenione przez zespół specjalistów, czyli nie tylko samego chirurga czy jednego onkologa. Zawsze organizuje się tak zwane konsylia wielospecjalistyczne. Mówię tu oczywiście o naszym Białostockim Centrum Onkologii, gdzie w tym konsylium uczestniczy poza chirurgiem, chemioterapeutą, również radioterapeuta, radiolog, poza tym to, co jest istotne z punktu widzenia pacjenta, również od początku jest psycholog, tak, gdzie pacjent może porozmawiać, zrozumieć bardziej swoje położenie, swoją chorobę. W dalszym etapie do leczenia dołącza się również rehabilitant, głównie w czasie pobytu w oddziale chirurgicznym. I oczywiście dietetyk, tak, żeby tych chorych ukierunkować, jak mają dalej spożywać, jak żyć, jak spożywać posiłki. Przy czym, jak już mówiłem, leczenie jest leczenie kompleksowe raka żołądka, polega w tej chwili na tak zwanej okołooperacyjnej chemioterapii, gdzie pacjent ma najpierw podawaną chemioterapię, następnie prowadzi się leczenie operacyjne. Jeśli chodzi o zalecenia do leczenia operacyjnego raka żołądka, tak naprawdę zdecydowana większość raków się kwalifikuje, żeby to leczyć radykalnie chirurgicznie. Jedynie bardzo wczesne postacie raka mogą być leczone za pomocą endoskopii, tak? Czyli takiego minimalnie inwazyjnego zabiegu. Dużo zależy od tego, jak funkcjonuje pracownia endoskopowa w danym miejscu. Natomiast olbrzymia większość są to pacjenci, którzy wymagają tak zwanego całkowitego usunięcia żołądka i otworzenia ciągłości przewodu pokarmowego w taki sposób, aby mogli spożywać pokarmy.
Czyli bez żołądka można żyć. Może komfort życia jest mniejszy, ale nie bójmy się, można usunąć zmianę, chirurdzy świetnie to robią i potem można funkcjonować.
Ale dbajmy o ten nasz żołądek i co robić, by był zadbany?
Być szczęśliwym i zdrowym. Przede wszystkim mniej stresu. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ale naprawdę ja zawsze swoim pacjentom powtarzam. Spacer, jakiś ruch, tak? Numer 1. Numer 2, hobby, czyli żeby wyłączyć głowę, wyrwać z tego stresu, tak? Po trzecie, starajmy się jeść w miarę regularnie. Pamiętajmy, że długie przerwy między posiłkami nie są wskazane. Ja wiem, że teraz są różne mody, jeśli chodzi o diety, ale przynajmniej popijamy płyny. Ja zawsze namawiam pacjentów na kupowanie butelek termicznych i popijanie ciepłych płynów, ponieważ to pobudza perystaltykę, tak? Czyli rozcieńcza kwasy. Tutaj jeszcze wspomnieliśmy o tym, że żółć też uszkadza żołądek, więc jest sporo pacjentów po cholecystektomiach, czyli usuniętym pęcherzyku żółciowym, więc ta żółć bardzo drażni, więc jeżeli popijamy między posiłkami, to spłukujemy, rozcieńczamy, tak? Więc to są te rzeczy. Dieta lekkostrawna. To nie wymaga jakichś takich drastycznych ograniczeń, ale lekkostrawna, czyli tak jak we wszystkim, tak? Jemy raczej zdrowo, nieprzetworzone, tak jak pan doktor wspomniał. Dieta śródziemnomorska, tak? To czyli warzywa, owoce, płyny, no i jak najmniej przerobione. Ta obróbka jest jednak ważna. Jeżeli są bóle, wkraczamy z lekami. Tutaj są niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale tak jak wspomniałam, to są wskazania do tych leków, czyli mówiliśmy ostatnio o chorobie refluksowej, czyli choroba refluksowa, zarzucanie do przełyku. W żołądku stan zapalny żołądka, wrzód żołądka i dwunastnicy, ale to nie są leki na całe życie. Pamiętajmy, że my zmniejszamy wydzielanie jonów wodorowych, które działają ochronnie dla nas, a poza tym one pomagają nam trawić, tak? Więc jeżeli będziemy spożywać to w końcu pacjent będzie miał bóle, bo będzie zalegał pokarm żołądku, tak? Jeżeli działanie, są leki osłonowe, ale tu już nie mamy czasu, żeby to więcej omawiać, ale tak jak powiedziałam, leczymy, kontrolujemy, tak? A jeśli rzeczywiście macie państwo objawy alarmowe, to namawiamy państwa, przychodźcie do nas i badajcie się, tak? W przyspieszonym tempie tutaj pan doktor wspomni właśnie, jaka jest taka krótka droga, która się teraz w Białostockim Centrum Onkologii też otworzyła dla pacjentów.
Jeżeli pacjenci mają problem z dostępem do lekarza w swoim miejscu zamieszkania czy w swojej okolicy, w Białostockim Centrum Onkologii funkcjonuje tak poradnia nowotworów przewodu pokarmowego, gdzie pacjent może zapisać się bez skierowania i również jesteśmy w stanie tam mu zlecić mu kontrolne badania diagnostyczne, które potwierdzą lub wykluczą u niego obecność czy zmian zapalnych, czy nowotworów.
Wystarczy, że podejrzewa u siebie chorobę.
Tak.
Czyli powtarzając tylko na koniec, objawy alarmowe. Czym się martwimy? Jeżeli przestajemy jeść, nie mamy apetytu, jeżeli chudniemy, jeżeli pojawia się krew, czyli jak powiedziałam, smoliste stolce, tak? Albo też fusowate wymioty, czyli wymiotujemy. Jeżeli był rak jelita grubego, jeżeli są bóle, szczególnie bóle nocne, nie przechodzą, leczymy inhibitorami pompy, nadal są bóle. Nie bójmy się, przyjeżdżajmy, bierzcie skierowanie państwo do Białostockiego Centrum Onkologii, a jeśli jest problem, to przyjmiemy również bez skierowania z objawami alarmowymi.
Jak zdrowo żyć, jak dbać o żołądek, radzili dziś specjaliści Białostockiego Centrum Onkologii, gastroenterolog Marzena Konopko i chirurg onkologiczny Wojciech Fiedorowicz. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.